Muzyka poważna, ale o poranku będziemy również starać się trochę więcej tej poważnej, przepisanej, przetłumaczonej na język rozrywki, język wstawania przede wszystkim. Nam się udało. Profesor Andrzej Szczerski jest w studiu. Witam. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim.
Tak, powiedzieliśmy, że będziemy planować, czy raczej wprowadzać Państwa w plany Muzeum Narodowego w Krakowie, ale jednak czas jest taki, przyznam się od razu, że bardzo lubię ten czas przejścia, kiedy zanim mówimy o planach, to jednak trochę patrzymy przez kilka minut chociaż wstecz i zastanawiamy się, co się udało, co było ważnego w 2022 roku. Ja pamiętam naszą rozmowę sprzed roku i pan wtedy bardzo mocno podkreślał, że ten 2001 będzie ważnym, przełomowym rokiem w historii Muzeum Narodowego w Krakowie i to z całą pewnością się udało.
Dziękuję bardzo za te słowa, a mamy też takie poczucie, że w istocie rok nam się bardzo udał i był przełomowy. Z wielu względów, ale przede wszystkim ze względu na takie przeorientowanie muzeum na realizację tego programu wystaw stałych, które wskazują na to, co będzie się działo w muzeum w najbliższych latach. A więc przede wszystkim, zaczynając od tego, że zbudowaliśmy ponownie, ale w zupełnie nowej edycji, to, co jest zawsze dla muzeum znakiem rozpoznawczym, taką miarą marki muzeum, czyli wystawy w Arsenale Czartoryskich, sztukę starożytną i przede wszystkim Galerii Sztuki Polskiej XX-XXI wieku w zupełnie nowej edycji w gmachu głównym.
Czyli te dwa tematy, można powiedzieć, spinają chronologicznie to wszystko, co można oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie. Zaczynamy od starożytności, a kończymy na XXI wieku.
Tak, to taka symboliczna rama, także my mówimy rzeczywiście o całych dziełach sztuki. Takie też mamy zbiory w Krakowie. Ale dużo bardziej eksperymentalne i w istocie nowatorskie były te trzy wystawy pozostałe, stałe, które tworzyliśmy. Muzeum Wyspiańskiego, które myślę, że zdefiniuje na nowo i Europeum dawne, czyli Spichlerz i też Plac Sikorskiego, przynajmniej najbliższe lata, kiedy będzie tam funkcjonować, oraz galerie w Kamienicy Szołajskich, Przedmioty i Przekroje, dwie stałe wystawy poświęcone designowi polskiemu i architekturze polskiej XX-XXI wieku. To jest zapowiedź hotelu Krakowie i tego, co będzie się tam w przyszłości działo, ale myślę też, że jest to wielkie zaskoczenie dla dotychczasowej publiczności naszej i też otwarcie na zupełnie nową publiczność, bo takich wystaw nigdy u nas nie było. Co więcej, w żadnym polskim muzeum narodowym, ani innym muzeum publicznym, które nie jest skoncentrowane na architekturze czy Muzeum we Wrocławiu, nie ma stałej ekspozycji architektury i designu z tych lat. I to jest rzeczywiście radykalna nowość. Myślę, że nikt się nie spodziewał też tego po Muzeum Krakowskim i to były takie pierwsze komentarze w internecie, czy te, które słyszeliśmy, że co za wspaniały prezent. No nigdy się nie spodziewałem, że w Krakowie coś takiego się może w ogóle wydarzyć. Wydarzyło się, jest już i funkcjonuje od 2 tygodni.
Tak. Co więcej, to jest właściwie przedtakt przed tym wielkim otwarciem Krakowi. No te Krakowie miałam gdzieś w scenariuszu na końcu naszej rozmowy, ale ona ciągle jest na horyzoncie. Trochę przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, oczywiście przejrzałam prasę i gdzieś w jednym z wywiadów zauważyłam, że jednak podał pan ten konkretny rok. Trzymamy się tej daty 25-6, czy jednak nie przywiązujemy się na razie do konkretnych zaproszeń, konkretnych cezur tak naprawdę?
Nas obowiązują cezury wynikające z Krajowego Planu Odbudowy i tam bardzo wyraźnie data powiedziana, że to jest sierpień 2026. Jak wiemy, problem cały czas polega na tym, że ten plan nie jest zatwierdzony. W związku z tym, no ta data też jest pytanie, czy będzie nadal obowiązująca. My jesteśmy przygotowani na to, żeby realizować to w takim tempie, bo to jest warunek uzyskania dofinansowania. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o rozpoczęcie działalności merytorycznej, bo tu mówimy o części inwestycyjnej, ona prawdopodobnie rozpocznie się na mniejszą skalę wraz z otwarciem budynku i potem będzie tak naprawdę w ciągu kilku lat jeszcze rozbudowywana. To zresztą musi być takie miejsce, które będzie reagowało bardzo elastycznie na to, co dzieje się na scenie i artystycznej, i projektowej, i architektonicznej, nowych technologii. Więc to jest tak, że z pewnością 26 rok to jest cezura, ale program będzie się rozwijać, zmieniać w zasadzie non-stop.
Tak i tak również działają współczesne muzea i na pewno w tym nurcie jest Muzeum Narodowe w Krakowie. To już nie są te kapcie sprzed 30 lat, 20 lat chyba jeszcze zmagaliśmy się z kapciami. A teraz właściwie mam wrażenie, że rozmawiamy o zupełnie innej rzeczywistości. Jestem przekonana, że ten pandemiczny 2021 mocno wpłynął na tę nową rzeczywistość, ale właściwie słuchając tych wszystkich tytułów, galeria jedna, druga, starożytna, 20, 21 wiek, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, trudno uwierzyć, że to było w tym trudnym roku. Przyglądam się wielu krakowskim instytucjom i ta determinacja muzealników, producentów jest uderzająca, jest wspaniała. Chciałabym bardzo serdecznie pogratulować tego, bo czy to jest możliwe, żeby w takim roku postawić 3 ogromne galerie? Nie wiem, jak to się mogło stać.
Bardzo
się bardzo uśmiecha, bo to brzmi rzeczywiście jak coś niemożliwego.
Tak, jak tak patrząc rzeczywiście wstecz już z perspektywy tego roku, no, jestem też zbudowany postawą całego zespołu, jestem zbudowany determinacją. Jestem też bardzo wdzięczny Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wspierało te wszystkie projekty. Natomiast też warto dodać, że ten proces tak naprawdę, to jest może najbardziej niezwykłe, rozpoczęliśmy na początku 2020 roku, kiedy zapadły decyzje o otwarciu nowych galerii w Kamienicy Szołajskich, a więc to jest też bardzo krótki czas przygotowywania tych działań, czy Muzeum Wyspiańskiego, Galerii Sztuki 2021, tak o niej mówimy w naszym wewnętrznym slangu. Też projekt był gotowy, ale musieliśmy go skorygować w zasadniczy sposób, więc to wszystko działo się bardzo szybko i to tempo pracy rzeczywiście pokazuje jedno, to pamiętam zawsze w rozmowach z kuratorami o tym mowa, jeżeli ktoś jest dobrze przygotowany do pracy, jest w stanie ją wykonać bardzo szybko. I taki mamy zespół, takie mamy też fantastyczne zbiory, tak działa też nasza cała struktura wewnętrzna. No, daliśmy radę i faktycznie ten rok pandemiczny, decyzja, żeby skoncentrować się na wystawach stałych, była dobrą decyzją, bo one po prostu zostaną. Nie mieliśmy żadnego ryzyka, że będą zamykane nagle. Ale to tak naprawdę to wszystko są cały czas takie opowieści, które próbują racjonalizować coś, co wydaje się i wydawało się jeszcze rok temu planem tak ambitnym, że aż niemożliwym, a udało się.
Tak, jeśli zapytam o wystawę, która była dla pana najważniejsza w tym 2021 roku.
To dla mnie osobiście była to bez wątpienia wystawa Polskie Style Narodowe, ponieważ rozpoczyna z kolei cykl wystaw czasowych poświęconych polskiej nowoczesności. To jest jeden z najważniejszych tematów, jakie mnie osobiście interesują, więc to jest ten osobisty aspekt, ale też wydaje mi się, są bardzo istotne dla współczesnej kultury polskiej, a jednocześnie jest to cykl wystaw, który zapowiada stałą wystawę w hotelu Krakowia poświęconą designowi architekturze, więc to też dzieje się nieprzypadkowo. Zbieramy i doświadczenia, i dzieła sztuki, i partnerów do współpracy. I dla mnie to było też ważne przeżycie, dlatego że wystawa, która jest tą problemową, skomplikowaną, wymaga badań, wymaga pewnej odwagi też w podjęciu tematów, które nie są popularne. No nie tylko, że okazało się, że została zrealizowana, została bardzo dobrze przyjęta, wywołała bardzo dużą dyskusję też w mediach specjalistycznych i popularnych. Książka, którą wydaliśmy, czy katalog, sprzedała się jeszcze przed końcem grudnia w całości, więc będziemy próbowali pewnie zrobić dodruk kiedyś dla zainteresowanych. Pewnie go tworzymy w tym roku drugą z tych serii tych wystaw. I frekwencja, której się nie spodziewaliśmy. Ja zakładałem, że tam będzie około 15 tysięcy widzów. Też patrząc na realia pandemiczne.
Oczywiście, widzów, możemy o tym zapominać.
Tak, tak, bo to nie są normalne czasy. Widzów mieliśmy ponad 2 razy więcej. To jest prawie 32 tysiące widzów. Więc jest to jedna z najpopularniejszych wystaw w ogóle w instytucjach, nie tylko krakowskich w tym roku, biorąc pod uwagę, jak mówię, realia pandemiczne, czyli pod tym względem było to duże wyzwanie. Ja bardzo chciałem w muzeum, abyśmy pokazywali zarówno klasykę i takie tematy oczywiste, takie właśnie jak Stanisław Wyspiański, do któremu jesteśmy winni co najmniej takie muzeum, jakie powstało, ale nie chciałem nigdy właśnie opierać się na takich oczywistych tematach. Uważałem, że i uważam nadal, że powinniśmy jednak stać bardzo wyraźnie takie tezy do dyskusji i też nie takie publicystyczne, które są akurat na ten moment istotne, czy w tym momencie są dyskutowane, ale takie, które no, mają znaczenie szersze i wprowadzają jakąś ważny problem do dyskusji publicznej. I jednym z tych problemów jest właśnie nowoczesność i też chcemy ją pokazywać, bo to warto podkreślić też nie przy pomocy takich ewidentnych nazwisk, które będą przyciągały tłumy widzów z definicji, ale próbujemy jednak artystów nieco mniej znanych pokazać, czy mniej znane prace tych głośnych, pokazać zapomniane fenomeny, jak inspiracja Huculszczyzną, czy na przykład w Krakowie wciąż niedoceniana działalność warsztatów krakowskich, polskiego designu tego czasu. I to jest bardzo istotne, żeby tę tematykę podać w taki sposób, żeby zainteresowała współczesną publiczność. I jak powiedziałem, patrząc na recepcję tej wystawy, też przyznam, że było to dla mnie bardzo miłe zaskoczenie. To się udało.
Tak, bardzo się cieszę serdecznie. Jeszcze raz gratuluję. Byłam chyba w pierwszym dniu wystawy i byłam również w ostatnim dniu wystawy, w niedzielę. W późnych godzinach, w okolicach 16-17, sala była pełna. Było też, mam takie wrażenie, dużo ludzi z branży, ponieważ wokół mnie brzmiały wyłącznie fachowe rozmowy na temat historii sztuki, na temat projektowania. To także bardzo ważne, że środowisko również potrzebuje takich ekspozycji. No i publiczność, która zaczyna rozumieć i myślę, że tutaj pierwszorzędna jest taka edukacyjna rola Muzeum Narodowego w Krakowie. Często się to jakoś bagatelizuje, a to jest ogromnie ważne, żeby pokazywać, że projektowanie jest ważne, że oczywiście malarstwo zawsze będzie gdzieś tą koroną naszego postrzegania sztuki. No ale ta wystawa Polskie Style Narodowe zanurzała nas w świat ceramicznych serwisów, krzeseł, cudownych szaf, piór pięknie zaprojektowanych, etc. Jeszcze ostatniego dnia robiłam ostatnie zdjęcia. Wydawało mi się, że już wszystko, co piękne i ważne sfotografowałam, a tam jednak te przedmioty wciąż no, domagały się naszej uwagi. Mojej uwagi dałam się złapać, byłam szczęśliwa. No i teraz co? Jeśli chodzi o ten okres, to jest bardzo ważne, będziemy po prostu Państwa zapraszać do kamienicy Szołajskich, bo tam te rzeczy czekają. Uważam, że to jest jedno z najważniejszych wydarzeń 2021 wieku. Ta galeria, która otwiera nas na nowy świat, to może nie jest precyzyjne, ale taki świat, który nas otacza, a raczej go nie widzieliśmy, czy nie doświadczaliśmy świadomie tego świata, no takiego świata jak lampa, jak mikrofon, który ktoś zaprojektował, nasze logo.
Bardzo się z tego cieszę, bo to właśnie jest celem działalności muzeum, żebyśmy piękno widzieli w takich fragmentach. Jak spacerujemy ulicami Krakowa, to widzimy coraz częściej i lepszą architekturę niż do tej pory i kamienice są odnawiane. No widzimy, że miasto się zmienia, ale przyznam, że cały czas największym bólem jest wygląd szyldów, ogłoszeń. To jest tylko fragment tej rzeczywistości, którą między innymi przez to chcemy zmieniać. Czasami bardzo piękny budynek, jeżeli dzieli opisany, potrafi stracić cały swój powab czy piękno. Ale to jest szczegół, a przechodząc od szczegółu do ogółu, to rzeczywiście jest bardzo istotne, dla mnie też bardzo ważna ta perspektywa przekonania, że piękno jest i powinno być elementem codzienności, że piękno nie jest czymś odświętnym, sztuka nie jest czymś odświętnym, że o ile zdajemy sobie sprawę, że arcydzieła są unikalne i dostępne w bardzo konkretnych miejscach, na określonych warunkach, konserwatorskich na przykład, to nie powinno się na tym zakończyć, że twórczość i piękno ma nas otaczać zewsząd i ta koncepcja, która jest gdzieś tam z połowy XIX wieku duchem, a właściwie, gdyby na to popatrzeć, to jest starożytna w koncepcji, w swojej genezie, ale była rozwinięta w czasach późnego romantyzmu i potem w drugiej połowie XIX wieku. W jakimś sensie uważam, że jest dzisiaj na nowo aktualna, dlatego że po pierwsze, ze względów praktycznych, Polska jest krajem, który się bardzo szybko zmienia, i ten poziom dobrobytu czy zamożności, różny oczywiście w różnych miejscach, ale się generalnie podnosi. Mamy coraz więcej możliwości, aby tworzyć piękne przedmioty, piękne projekty, piękną architekturę i warto o to zadbać. Widzimy to coraz częściej. A z drugiej jest też, wydaje mi się, w sztuce współczesnej ewolucja poszła w takim kierunku, który rozprasza, że tak powiem, jej oddziaływanie. To już nie są tylko pojedyncze działania wielkich twórców, czy wielkie festiwale, że ten poziom decentralizacji w ogóle życia kulturalnego, między innymi przez internet, ale nie tylko, przez chociażby większą ilość instytucji, większą mobilność ludzi jest tak duży, że gdzieś następuje takie rozproszenie tego, co jest twórcze. I to również warto docenić, bo sztuka zaczyna się pojawiać bardzo w miejscach, które do pory się nie spodziewaliśmy. I dlatego warto pokazać też tak rozumiane piękne.
Czyli trochę wracamy do źródeł, prawda?
Myślę, że tak. I to jest to wrażenie, że nastąpiła taka zasadnicza zmiana, czyli przekonanie, że nie tylko, że stać nas na piękno, ale ono powinno być wokół nas. I o tym jest też, o tym jest Krakowia. Kiedy patrzymy na to, jak zmieniają się dzisiejsze muzea, to one stały się w istocie ponownie takim miejscem spotkania ludzi, nie tylko miejscem fachowej edukacji, ale to są takie rzeczywiście współczesne rynki wymiany informacji, życia towarzyskiego, życia intelektualnego. Ale to się dzieje właśnie dlatego, że nie zajmują się tylko stworzeniem wyjętych przestrzeni, gdzie pokazuje się piękne dzieła sztuki, ale są faktycznie centrami kultury i to pojęcie akademii czy muzeum, świątyni muz, ale też miejsca, gdzie spotykają się ludzie z tymi muzami, to dzisiaj jest ponownie aktualne. To jest ten oryginał tak, pojęcia muzeum.
Tak, tempora mutantur et nos mutamur illis. Wracamy do Muzeum Narodowego w Krakowie już za moment. Przypominam, dzisiaj gościem Radia Kraków Kultura jest dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, profesor Andrzej Szczerski.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Justyna Nowicka i profesor Andrzej Szczerski. Dzisiaj zapraszamy Państwa do Muzeum Narodowego w Krakowie. Chwilę temu trochę podsumowaliśmy, ale jednak już zaglądaliśmy w przyszłość, w 2022 rok. Nasz gość, zapytany o najważniejszą wystawę minionego roku, mocno podkreślił, że to były polskie style narodowe. Też wystawa, która otwierała nowy cykl ekspozycji, nową serię. Wystawa, nad której pracowało wielu współkuratorów, czyli praca zespołowa, to przyglądając się Muzeum Narodowemu, widzę, staje się taką bardzo dobrą praktyką. Jest lider, ale też dochodzą do tego specjaliści z poszczególnych dziedzin. I tak sobie wyobrażam, na podobnej zasadzie będzie kontynuacja tego cyklu. Druga wystawa z cyklu 4 razy nowoczesność, czyli nowy początek, modernizm w drugiej Rzeczpospolitej. Koncept tej wystawy, jaki jest w takim największym skrócie, panie dyrektorze?
Warto, zanim przejdziemy do konceptu, powiedzieć, że ta praca zespołowa rzeczywiście jest kluczem do realizacji tak dużych projektów w takim tempie i też z takim rozmachem. W tym roku dodatkowo poprosiliśmy do współpracy jako jednego ze współkuratorów profesora Piotra Juszkiewicza z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jest znanym badaczem modernizmu w Polsce. I razem stworzyliśmy projekt tej wystawy, który tym razem opiera się nie na takich historycznych konkretach jak style narodowe, gdzie była mowa o konkretnych stylach czy stowarzyszeniach, tylko problemy, jakie powstały w dwudziestoleciu, jakie sztuka i architektura Disney rozwiązywały. Generalnie została oparta na dychotomii, czyli na przekonaniu o tym, że stary świat się skończył, że pierwsza wojna światowa doprowadziła do rozpadu pięknego snu o cywilizacji, która zawsze będzie tylko się rozwijać. Więc ten negatywny początek, przekonanie o tym, że świat się kończy, i w związku z tym trzeba zbudować nowy, ale ten pesymizm czy katastrofizm, jak się okazuje, pokazał na tej wystawie, towarzyszył przez cały czas nadzieją na przyszłość. I to jest Fascynujące napięcie, jakie tutaj powstało.
Fascynujące, tak.
Co więcej, wpisywano też w to myślenie obawy przed konsekwencjami szybkiej modernizacji. To też jest ważna sprawa. Na wystawie Polskiej Stali Narodowej widać było taki generalnie optymizm albo przekonanie, że coś nowego się narodzi, że idziemy do czegoś wspaniałego.
Tak, szczególnie nasza polska perspektywa w tym okresie była
oczywiście
wyjątkowa.
Ta nadzieja na niepodległość. Tam w zasadzie nie było żadnych obaw. Jest raczej kreacja idealnego świata. Tutaj pozostaje to drugie oblicze nowoczesności cały czas z nami, a jednocześnie właśnie ta niebywała dynamika, jaka się narodziła po odzyskaniu niepodległości, która, jak chcemy pokazać, korzystając z bardzo nieoczywistych źródeł, tworzyła nowy świat. Dlaczego nieoczywistych? Bo my jesteśmy przekonani, czy właściwie przyzwyczajeni do myślenia o tym, że nowoczesność powstała przez postęp techniczny, przez emancypację, przez rozwój edukacji, a my pokazujemy, że równie istotne były na przykład takie kwestie jak zmiana sposobu myślenia o wspólnocie. Bardzo ważne będą kwestie takich treści duchowych, które się rodzą w nowoczesności, która staje się swego rodzaju religią. Pokazujemy też, jak bardzo istotna była taka mentalna zmiana, czyli przygotowanie właśnie na niepodległość i przekonanie, że teraz trzeba budować nowy świat. I właśnie to jest też w polskim kontekście niezwykle ciekawe, że to hasło niepodległości było hasłem tak naprawdę modernizacyjnym, czyli że ono też inspirowało do działań. Będziemy pokazywali przez tak nieoczywiste konteksty, jak z jednej strony książeczki edukacyjne, jak spędzać wakacje, czy jak organizować ćwiczenia gimnastyczne dla uczniów.
Tak, to był też niezwykły czas takich poradników właściwie, pierwsza fala, można powiedzieć.
A kończymy na realizacjach spektakularnych całych wizji przebudowy miast, przebudowy regionów Polski i tej niezachwianej wiary w to, że nowoczesność da nam szansę na wszechstronny rozwój. A więc to jest klucz do zrozumienia tej wystawy. Myślę też, że bardzo istotne będą też sposoby pokazywania tych prac, ponieważ projekt architektoniczny Studia Latała się odnosi do projektów Strzemińskiego i Pronaszki, jeśli chodzi o architekturę samej wystawy. Myślę, że on też będzie świetnie dopowiadać te nadzieje łączące się z budowaniem nowej rzeczywistości. Tytuł Nowy Początek wydaje mi się tutaj kluczowy, bo on pokazuje, że to nie jest jakaś kontynuacja, prawda? Tylko wyraźne stwierdzenie, że coś się zaczyna. Natomiast tak, jeśli chodzi o źródła, to może warto dodać, że będzie taka część wystawy, która się nazywała Źródła, pokazuje, skąd się wzięła nowoczesność. Tam wracają wątki z pierwszej wystawy, czyli ze stylów narodowych, czyli właśnie ludowość, właśnie poszukiwanie odrębnej formy, która się połączy z tą funkcjonalistyczną, takiej formy opartej o syntez właśnie ornamentu i funkcjonalnego projektowania. Wreszcie wracają takie treści, które widzą w hasłach odrębnej nowoczesności, też coś wartościowego. Zresztą to są często artyści, którzy debiutowali przed pierwszą wojną światową, którzy działają po. Ich też będziemy pokazywać jak twórcy z warsztatów krakowskich przede wszystkim, którzy się przenieśli w dużej części do Warszawy w latach 20. i stworzyli polski styl, który był pokazany na wystawie paryskiej w 1925 roku, słynnej wystawie sztuk dekoracyjnych, gdzie Polska odniosła wielki sukces i tak naprawdę to jest spełnienie planów warsztatów krakowskich sprzed pierwszej wojny światowej.
Czyli kontynuacja jednak, mimo nowego początku, to jest bardzo ważne.
Tak. Gdzieś ten element pozostaje. Wystawa jest, jak sądzę, pierwszą tak złożoną wystawą modernizmu w Polsce. Do tej pory czytano tę historię przez kontekst na przykład państwowotwórczy albo przez awangardę. Były też takie badania na temat nurtów tradycjonalistycznych w tamtym okresie, czy szczególnych wydarzeń, na przykład koloryzm był analizowany bardzo często, ale takiej przeglądowej, która też pokazuje właśnie kontekst społeczny sztuki i architektury tego czasu, jeszcze nie było, więc mam nadzieję, że tutaj ta wystawa będzie też pod tym względem nowością w Polsce.
Tak, i tematem do rozmowy, bo też, tak jak powiedzieliśmy chwilę temu, również w tych dużych wystawach przeglądowych, problemowych, to jest bardzo ważne, żeby o nich rozmawiać. Ja jeszcze na moment tylko skupiłabym się na tym trudnym, albo inaczej bardzo pojemnym słowie modernizm. Czasem używamy go w bardzo różnych znaczeniach, bardzo szerokich, ale też konkretnie myśląc o jakimś schemacie stylistycznym czy o wartościach estetycznych. Tutaj, rozumiem, nie tyle chodzi o styl, nie tyle chodzi o estetykę, ile o raczej pewną filozofię, no takie kwestie uniwersalne, właśnie o modernizację, a nie tyle o sam modernizm, czymkolwiek by był.
Tak, jeżeli możemy sobie pozwolić na takie akademickie rozważania, to rzeczywiście ja jestem sceptyczny, jeśli chodzi o traktowanie modernizmu jako stylu architektonicznego.
A czasem, właściwie do dziś się tego używa, tego pojęcia.
Tak, ale to gdzieś kompletnie się mija z fascynującą właśnie częścią tej historii, która nie skupiała się wyłącznie na formie i tym, co definiuje styl, ornamentyce, czy wpisanych w to czasami treściach ideów, ale generalnie skupionych wokół jakiegoś rozpoznawalnego, formalnego języka, tylko właśnie dużo ciekawsze jest pokazanie całej tej sieci znaczeń, jakie się rodziły wokół konkretnych budynków, konkretnych plakatów, konkretnych obrazów.
Czyli forma jest tylko częścią fenomenu.
Tak, i właśnie ta siatka znaczeń jest kapitalna, więc dla nas modernizm jest rzeczywiście pewnego rodzaju fenomenem kulturowym, czy cywilizacyjnym, którego architektura, sztuka, design są wyrazicielami. Myślę, że równie dobrze można byłoby jako punkt wyjścia tutaj przyjąć literaturę tego czasu, czy film, audycje radiowe, ale...
Wszystkie na żywo wtedy jeszcze były.
Tak, to, a jak były popularne, jak wtedy, no nie było telewizji.
Tak.
I to jest właśnie w modernizmie kluczowe. I tutaj, jak pani redaktor wspomniała, problem modernizacji, czyli zmiany rzeczywistości, który wykracza dużo dalej poza budowę budynków czy malowanie obrazów, ale one są jakby czasami inspiratorami albo końcowymi etapami tej ewolucji. No to jest w tym czasie interesujące, więc na tej wystawie zobaczycie państwo mnóstwo rzeczy nieartystycznych. I o to chodzi. I będzie tam dużo jakichś druków, poradników właśnie. Będzie trochę fotografii takiej prasowej. Będą projekty bardzo dziwnych rzeczy od muzeów techniki, zaczynając, które też wypożyczamy niektóre, a kończąc na przykład na takim obiektem będą też izolatory elektryczne, które Polska produkowała w miejscowości Boguchwała, które były jednym z najlepszych przykładów rozwoju czy elektryfikacji Polski. Myślę też, że bardzo atrakcyjne będzie właśnie zestawienie takiego izolatora z pracą Władysława Strzemińskiego, która mam nadzieję będzie niedaleko i zobaczymy właśnie to rozproszenie.
Korespondencję.
Tak, i korespondencję zaskakującą tego myślenia modernistycznego. Chyba takim najbardziej może nieoczywistym przedmiotem będą fotografie, bo dokumentalne, które mamy przedmiotów, czy projektów dla medycyny ówczesnej, bo
oczywiście
one też były fenomenalne. Zresztą Polska miała bardzo dobre rezultaty w produkcji różnego rodzaju takich urządzeń, czy stołów operacyjnych dla chirurgii. I taki jeden z nich pokażemy, który jakąś tam furorę zrobił na wystawie w Nowym Jorku w 1939 roku. Więc naprawdę to też jest modernizm.
To będzie nowy początek, modernizm w II Rzeczpospolitej. Jedna z wystaw tegorocznych w Muzeum Narodowym w Krakowie, główny gmach. I kiedy tej ekspozycji możemy się spodziewać?
Otwieramy ją pod koniec lipca i potrwa do końca stycznia 2023 roku. Więc mamy 6 miesięcy, żeby ją przestudiować. Zarówno nasi goście w czasie wakacji, jak i krakowska scena, czy krakowska publiczność jesienią, więc myślę, że dla wszystkich ta wystawa jest do zobaczenia.
W Muzeum Narodowym w Krakowie, a do naszej rozmowy w Radiu Kraków Kultura wracamy już za moment.